10 maja, Legnic, Śląsk. Ber otulił się płaszczem, jaki rzucił z litości NKWD-zista pilnujący go w ciężarówce, gdy zobaczył, że jeniec trzęsie się z zimna. Przesunął się wróg tuż za szoferkę, gdzie mniej wiało.
Daleko jeszcze?
Zapytał NKWD-zisty, na którym strumień zimnego powietrza wpadający między szparami plandeki nie robił wrażenia. Tamten nie odpowiedział. Uznał najwyraźniej, że jeden ludzki odruch, jakim było oddanie płaszcza, wystarczy.
Znaczy daleko?
Mruknął Ber. Ramię wykręcone w stawie, gdy Zauer powiesił go na łańcuchu, bolało przy każdym podskoku samochodu na wyboistej drodze. Na szczęście mijał ból po oparzeniach płomieniem lampy do lutowania. Prymitywny brutal. Umiał bić, ale nie umiał torturować. Nie zmusił go do wyznania wszystkiego. Nie pozbawił sił, które umożliwiły ucieczkę, gdy weszli do sztolni pod Walimiem. Ber pamiętał wzrok Zauera, gdy otworzył pierwszą ciemnozieloną skrzynię. Tuż pod wiekiem w drewnianych wiórach leżały sztaby złota. Równe, gładkie, o cudownym kształcie. Odbijały migotliwy płomień pochodni. Zauer pochylił się nad skrzynią i delikatnie rozgarniał wióry, aby zobaczyć jak najwięcej złota. I liczył sztaby. 8 w pierwszym rzędzie, a niżej następne. W sumie 16 w skrzyni. Więcej nie można było włożyć, bo stałaby się za ciężka. Ale obok leżały inne skrzynie, takie same, ciemnozielone, z białymi numerami na wiekach. Ber nie miał wątpliwości, gdy tylko Zauer nasyci wzrok, sięgnie po pistolet, aby go zastrzelić. Przecież to było złoto SS, którego ukrycie nadzorował sam Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Zabranie choćby jednej sztabki to kradzież, a sprawca miał zagwarantowane, że wcześniej czy później będzie za to wisiał. Patrząc na Zauera, pochylonego nad sztabami, Ber wetknął swoją pochodnię za uchwyt dużej skrzyni i cofnął się o krok.
Ber, mogę cię ozłocić. Przyjacielem mi będziesz. No i wybaczysz, że cię trochę poturbowałem. No wiesz, taka męska sprawa. Zagoi się.
Zauer, odwrócony i pochylony nad skrzynią, wciąż mówił, ale Ber go nie słuchał. Zrobił drugi krok, potem trzeci. Wychodził już z bladego światła pochodni. Tamten nic nie słyszał. Ber obejrzał się. Jeszcze 2 kroki dzieliły go od skalnego załomu rzucającego cień. A dalej była ciemność. Kolejny krok. Zauer, szeroko rozłożywszy ręce, podpierając się o brzeg skrzyni, wciąż wpatrywał się w swoje bogactwo. Ber zżuł buty, co było o tyle łatwe, że nie miał sznurowadeł. Ostre kamyczki zakłuły go w stopy, ale jakiś to ból, gdy kilka dni wcześniej Zauer wieszał go za wykręcone ręce i przypalał brzuch. Szedł coraz szybciej, aż zaczął biec, w całkowitych ciemnościach, jak szaleniec, który chce się rozbić o skałę. Kilka razy boleśnie zderzył się z drewnianymi stemplami podtrzymującymi strop. Nie zwalniał. Biegł w kierunku, z którego, jak mu się zdawało, napływało powietrze. Tam musiało być wyjście. Aż usłyszał krzyk, daleki, odbijający się echem od skalnych ścian.
Ber? Ber! Gdzie jesteś? Ber! Zabiję cię!
Zauer, który wreszcie spostrzegł podstęp, miotał się jak zraniony lew. Ber dostrzegł w oddali mdłą poświatę. Tam było wyjście. Wydostał się na zewnątrz i wyskoczył na zbocze. Zachwiał się. Bosa stopa trafiła na ostry kamień. Podświadomie podkurczył nogę i stracił równowagę. Runął z wysokości wielu metrów, aż zatrzymał się na dnie skalnego wykrotu, gdzie gałęzie i mech stłumiły siłę upadku i pozwoliły mu zachować życie. To go uratowało przed Zauerem. Ten, gdy wybiegł ze sztolni, uznał, że więzień uciekł do góry i tam się skierował. Ciężarówka znowu podskoczyła na wyboju, co spowodowało gwałtowny ból ramienia. Zwinął połem płaszcza i podłożył pod łokieć, aby lepiej amortyzować wstrząsy, jednakże niewiele to pomogło. Przeleżał na dnie jamy przez 2 godziny, bojąc się ruszyć. Wreszcie, gdy uznał, że Zauer już go nie szuka, owinął stopy szmatami, na jakie podarł znalezioną obozową kurtkę i ruszył na północ. Wyznaczał kierunek, obserwując mech na pniach drzew, a nocą wyszukując gwiazdę polarną. Spał w stertach liści, które zgarniał, aby uchroniły go przed deszczem i nocnym chłodem. Omijał wsie. Obawiał się, że Sauer po powrocie do Fürstenbergu rozesłał za nim listy gończe, a SS na Dolnym Śląsku wciąż było bardzo sprawne. Miał tego dowody, gdy na latarni tuż przed wsią zobaczył wisielca w mundurze Wehrmachtu. Na szyi miał tabliczkę „Zdradziłem Niemcy i Führera”. Szedł tak przez 2, może 3 dni. Nie mógł określić dokładnie, gdyż szybko stracił rachubę czasu. Miał nadzieję, że spotka radziecki patrol, ale nie wiedząc, jak daleko jest od radzieckich linii, kierował się do zamku Czocha, słusznie przyjmując, że już nie ma tam Globkego. A nie wydawało mu się możliwe, aby ten przyznawał się, iż jego zastępca był radzieckim szpiegiem. Mógł więc łatwo wytłumaczyć swój stan i nieobecność tym, że wpadł w ręce zwiadu radzieckiego, ale udało mu się uciec. Może nawet zostałby bohaterem, gdyby udało mu się przekonać towarzyszy, że Rosjanie torturami nic z niego nie wyciągnęli. Ostatniej nocy niemiecki patrol odnalazł go w stodole, dokąd zakradł się ściągnięty fetorem pobliskiego chlewu. Założył, że koryto będzie pełne obierek i może uda mu się coś zjeść. Rzeczywiście tak się stało, ale posiłek na niewiele mu się zdał, gdyż na dnie koryta zobaczył zdechłego szczura i dostał silnych torsji, które dodatkowo go osłabiły. Zapewne gospodarz dostrzegł go o zmroku i wezwał patrol. Oślepiony latarką wyjąkał swój stopień służbowy i nazwisko. Zawieźli go do garnizonu w Lauban. Jak się okazało, zmylił drogę i obchodził Czochę dużym łukiem. Lekarz opatrzył rany, a miejscowy dowódca SS złożył mu gratulacje bohaterstwa i wytrwałości, obiecując, że wystąpi o żelazny krzyż dla niego, co miało honorować szczególne męstwo w obliczu bezwzględnego wroga. Odwieziono go do zamku, dokąd jechał z obawą, ale szybko odzyskał pewność siebie, gdy się okazało, że Globkego rzeczywiście nie ma, a w dodatku nie poinformował nikogo o swoich podejrzeniach wobec swojego zastępcy. Przyjął go ponury esesman o twarzy podziobanej śladami po ospie. Przedstawił się jako Sebastian Wolf i przypomniał, że spotkali się kiedyś. Rzeczywiście Ber widział go parę razy u boku Sauera. W jego zachowaniu nie było cienia podejrzliwości co do wyjaśnień, jakie złożył Ber. Pewnego dnia, tak przypominał sobie tę datę, było to 24 kwietnia. Przyjechał jakiś dostojnik SS i kazał się zawieźć do zamku Fürstenberg. Ber pomyślał, że jemu przypadnie zaszczyt odwiezienia wysokiego gościa, ale pojechał tam Wolf. Wrócił niespodziewanie wieczorem i bez pukania wszedł do pokoju Bera. Usiadł na brzegu łóżka i wyciągnął pistolet.
Posłuchaj, Mateo. Sauer powiedział mi wiele o tobie.
To on żyje?
Nie. Parę dni temu zastrzeliłem go, chociaż ceniłem jego bezwzględność w zwalczaniu wrogów. Taki był rozkaz. Wiesz, że chciał mnie przekupić? Mówił coś o sztabach złota, głupiec.
Ber patrzył na niego zaskoczony i zaniepokojony. Ten człowiek robił wrażenie szaleńca, ale nie to go zaniepokoiło. Po co przyszedł? Dlaczego wyjął pistolet?
O tobie, Ber, wiem wszystko. Sauer mi powiedział. Wiesz, był dla mnie jak ojciec. Wierzył mi. Ufał bezgranicznie. Wiesz, że przywoziłem kokainę dla niego? On był narkomanem. Mnie wszystko mówił. Jak wróciłeś taki poraniony, to wiedziałem, że zrobił ci to Sauer, a nie Rosjanie. Ale nie powiesiłem cię, bo pomyślałem, że możesz się przydać. No i przydasz się.
A to jak?
Nadasz wiadomość do tych swoich rosyjskich kolegów, że wieczorem z Fürstenbergu wyjedzie konwój ze złotem. Nadasz?
Oczywiście.
No, przekażesz trasę, jaką pojadą. Tu masz wszystkie informacje. A tak w ogóle, Ber, to jak przekazujesz te swoje meldunki? Mogę zapytać?
Tak, oczywiście. Mam radiostację.
A gdzie ją trzymasz? Powiesz mi.
W baszcie. Globke interesował się astrologią i urządził tam obserwatorium. Trzymał to w tajemnicy, więc uznałem, że będzie to najlepsze miejsce, w którym nikt nie będzie szukał mojej radiostacji.
Wolf wybuchnął śmiechem, tak radosnym, jakby usłyszał najlepszą anegdotę. Śmiał się długo, aż łzy popłynęły mu po policzkach.
Tylko zadbaj, żeby twoja wiadomość dotarła, bo jak nie, to cię powieszę. No.
Otarł łzy, odwrócił się i wyszedł z pokoju, zostawiając Bera samego. Ten odczekał chwilę, czy nie usłyszy zgrzytu klucza w zamku, ale to nie nastąpiło. Wyjrzał na korytarz, ale nie dostrzegł straży. Wolf zostawił go niepilnowanego. Po chwili zrozumiał, na czym polegał ten wybieg. Ucieczka byłaby najgłupszym rozwiązaniem. Wciąż był słaby i minęłoby wiele dni, zanim dotarłby do radzieckich linii, o ile po drodze nie powiesiłby go jakiś patrol żandarmerii, który uznałby go za dezertera. Pozostając w zamku i wysyłając meldunek do swoich, dodałby kolejną zasługę i to nie byle jaką. Tej nocy usłyszał sygnał alarmowy, potem warkot ciężarówek, a tuż przed świtem strzały. Nie wiedział, co mogło się stać. Rano przyszedł Wolf.
Wyświadczyłeś mi przysługę, a ja ludzi oceniam przez to, co robią dla mnie, a nie dla ojczyzny. Będę dla ciebie dobry.
Wyjął z kieszeni dokument i położył go na poduszce.
Możesz wyjść z zamku. To cię uchroni przed patronami. Dalej radź sobie sam.
Nie zastrzelisz mnie?
Podobasz mi się, ale jestem dzisiaj spełniony. Nie jestem taki głupi jak Zauer, który czerpał radość z uśmiercania ludzi. Ja ich kocham. Tacy jak ty będą nam potrzebni. Żegnaj, Ber. Może jeszcze się spotkamy.
Wyszedł z pokoju, pozostawiając zaskoczonego Bera, który szybko odczytał dokument, jaki pozostawił Wolf. Był to rozkaz wykonania misji szczególnego znaczenia i polecenie dla wszystkich organów administracji wojskowej udzielenia jak najdalej idącej pomocy. Ber, kiedy wychodził z zamku, nie sądził, że ten dokument uratuje go i to nie z rąk SS-manów poszukujących dezerterów, lecz SMIERSZu. Natknął się na nich niespodziewanie. Zapuścili się poza linię frontu, aby przyjrzeć się mostom. Gdy go schwytali, jeden wyjął bagnet, aby podciąć mu gardło, ale na szczęście drugi, przeglądając kieszenie w poszukiwaniu pieniędzy lub cennych przedmiotów, znalazł dokument wystawiony przez Wolfa. Znał niemiecki i zdanie o specjalnej misji kazało spodziewać się pochwały przełożonych za dostarczenie cennego jeńca. Zrezygnowali z egzekucji i wzięli go do oddziału SMIERSZ. Dopiero tam Ber mógł podać hasło Matka Rosja, które każdy dowódca placówki kontrwywiadu powinien znać i natychmiast odstawić takiego więźnia do wyższej jednostki. Ten nie znał, bo przed kilkoma dniami zastąpił dowódcę zastrzelonego przez niemieckiego snajpera. Miał wielką ochotę rozstrzelać Bera, ale zastanowiły go rany po torturach i płynny język rosyjski. A Ber nic więcej nie mógł ujawnić. Ani swojego pseudonimu, ani nazwiska majora Czyżykowa jako prowadzącego oficera wywiadu. Szybko wyczuł wahanie dowódcy i przestał skamleć o życie. Stał się hardy i władczy, co zrobiło wrażenie. Krzyczał na dowódcę, że jeżeli go rozstrzelają, to sami będą wisieć za sabotaż i kazał się wieźć do komendy SMIERSZu w najbliższym mieście. Równy stukot kół wskazywał, że zjechali z asfaltu i są na wybrukowanej drodze. Ber spojrzał przez szparę w plandece. Dostrzegł budynki i drzewa. Wjeżdżali do jakiegoś miasta. Odetchnął z ulgą.
Witaj w życiu, Feliksie Stiepanyczu.
Co wy tam?
Nic. Tak się nazywam.
Tak się nazywał. Feliks Stiepanycz Grau. Dziwne to było wymieszanie, ale pochodził z niemieckiej rodziny, która w końcu XVIII wieku, uciekając przed biedą w ojczyźnie, przyjechała do Rosji i osiedliła się na ziemiach oddanych Niemcom przez carycę Katarzynę na Powołżu. Nigdy nie czuł się Niemcem, choć matka robiła wszystko, aby tak było. W domu mówiło się tylko po niemiecku i czytało niemieckie książki. Rosyjskiego nauczył się dopiero w szkole. Ojciec był innego zdania, ale jego wpływ na wychowanie syna zaznaczył się tylko dwukrotnie w życiu chłopaka. Pierwszy raz na chrzcie, gdy wbrew matce nadał mu imię Feliks, na cześć Dzierżyńskiego, gdyż był jego żołnierzem i pacyfikował ukraińskie wsie. A potem, gdy oddał 17-latka do szkoły NKWD. Sytuacja w Europie zaogniała się i NKWD, mimo deklaracji sympatii ze strony władz w Moskwie wobec rządu Hitlera, gorączkowo rozbudowywało służby wywiadowcze. A młody Feliks doskonale nadawał się do tej służby. Niemiecki był jego ojczystym językiem, a z jasnymi blond włosami i niebieskimi oczami wyglądał jak ideał urody aryjskiej. Przeszedł staranne przeszkolenie i przerzucono go do Rygi, gdzie doczekał się wkroczenia wojsk niemieckich w 1941 roku. Gdy jako Matthias Ber zgłosił się do służby w SS, przyjęto go z otwartymi ramionami. Ciężarówka przejechała przez wysoką, kutą bramę osadzoną w ceglanym murze i zatrzymała się na podjeździe do wystawnej willi.
Wysiadaj. Jesteśmy na miejscu. Albo cię zastrzelą, albo będziesz żył.
Zeskoczył na bruk i patrzył niezadowolony, jak Bear niezgrabnie szukał dla stopy oparcia poza klapą skrzyni ładunkowej, zanim nie postawił jej na haku holowniczym wystającym spod zderzaka. Twarda podeszwa zsunęła się po gładkiej powierzchni i Bear, tracąc równowagę, runął na ziemię. Gwałtowny ból ramienia przeszył jego ciało i sparaliżował ruchy.
Wstawaj!
Strażnik trącił go butem. Spoglądał niespokojny w stronę drzwi do willi, w których stanął oficer. Nagle dostrzegając szarże oficera NKWD, strażnik wyprostował się.
Towarzyszu kapitanie, kapral Sowremiennikow melduje dostarczenie jeńca.
Znowu zerknął na Bera, który wstawał niezbornie.
Coście mu zrobili? Biliście go?
Nie. Dopiero teraz, jak gadzina faszystowska nie umie stanąć na baczność przed radzieckim oficerem.
Zsunął pasek pepeszy z ramienia i machnął pistoletem, celując kolbą w bark. Widział wcześniej, jak jeniec chował obolałe ramię i uznał, że cios zadany w tamto miejsce będzie najskuteczniejszy. Usłyszał okrzyk bólu i w tym samym momencie pociemniało mu w oczach. Pięść oficera trafiła go równo u podstawy nosa, rozcinając wargę. Krew wypełniła usta Sowremiennikowa, który stał chwiejąc się, równie przerażony co zaskoczony. Spodziewał się śmiechu oficera, jak to często widywał, gdy bił jeńców. Im częściej i boleśniej walił ich kolbą albo kopał, tym głośniej się śmiali. A teraz biją? Nie rozumiał tego.
Jak to tak?
Mordę obiję, sukinsynu, jak tkniesz jeszcze raz.
Tak w ogóle jeńców nie bić, czy tylko tego?
Sowremiennikow usiłował wyjaśnić sytuację, żeby przekazać wytyczne kolegom.
Sanitariuszkę wołać.
Kapitan pochylił się nad Berem i podał mu rękę, pomagając wstać. Potem przerzucił jego rękę przez swoje ramię. Powoli ruszyli w stronę wejścia, zostawiając z tyłu strażnika, który rękawem rozcierał krew płynącą z rozbitego nosa i rozciętej wargi.